podcasty Nowej Europy Wschodniej.
My name is Andrei Yeliseyev. I'm a Belarusian political scientist.
Nazywam się Andrzej Jelisiew. Jestem białoruskim politologiem, kierownikiem działu monitoringu ISANS i dyrektorem badawczym East Center, think tanku zajmującego się analizą dezinformacji i innymi tematami związanymi z Europą Wschodnią.
Mówimy o dezinformacji, o wojnie informacyjnej w dużej mierze prowadzonej przez Rosję. Czy Białoruś można uznać za przykład praktycznego zastosowania metod wojny informacyjnej?
I think that Belarus is a classic example of the targets of the pro-Kremlin propaganda, particularly after the presidential elections, because
myślę, że Białoruś, szczególnie po ostatnich wyborach prezydenckich, stała się klasycznym przykładem celu działania propagandy prokremlowskiej. Tuż po wyborach Kreml pomógł Łukaszence, wysyłając kilkunastu zawodowych propagandystów, którzy przeszkolili pracowników telewizji państwowej i pomogli zbudować im machinę propagandową. W ciągu 3-4 tygodni od wyborów narracje propagandowe telewizji publicznej w Białorusi zostały niemal idealnie zsynchronizowane z propagandą kremlowską. Obecne treści propagandowe emitowane przez telewizję państwową są inne od tych, które można było zobaczyć pół roku temu. Teraz pojawiają się narracje o profaszystowskim charakterze białoruskich symboli narodowych, a także o tym, że Swietlana Cichanouska jest kukiełką Zachodu. Dlatego teraz możemy stwierdzić, że białoruska propaganda państwowa stała się przeszkoloną częścią prokremlowskiej machiny propagandowej. Uważam więc, że Białoruś jest bardzo wiele mówiącym przykładem tego, jak niszczycielski i szeroki wpływ może mieć propaganda prokremlowska.
O Białorusi słyszymy, czy o reżimie białoruskim, że w dużej mierze został analogowy. To znaczy narzędzia propagandy, to może być radio, to może być telewizja. Natomiast czy widzi pan wykorzystanie również kanałów cyfrowych, internetowych na potrzeby tej prorosyjskiej propagandy na Białorusi?
Sure. Me and my colleagues, we recently finished a study of the Vkontakte social network, which is very popular in Belarus and Russia.
Tak, właśnie zakończyliśmy badanie bardzo popularnej w Rosji i Białorusi sieci społecznościowej Vkontakte. Badaliśmy wiele toksycznych stron internetowych we Vkontakte, czyli publicznych witryn regularnie upowszechniających propagandę prorosyjską, ośmieszającą białoruską państwowość, kulturę, język, a także dyskredytującą kraje zachodnie, w tym Polskę. Przeprowadziliśmy systematyczny monitoring tych toksycznych witryn, by zbadać sposób publikacji i promowane narracje. To jest dobry przykład pokazujący, że prokremlowska propaganda nie opiera się wyłącznie na federalnych stacjach telewizyjnych czy też określonych źródłach prasowych, takich jak redakcje Sputnika w różnych krajach, ale także jest aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio widzimy to w Telegramie, który stał się bardzo popularny w Białorusi, zwłaszcza wśród ludzi do trzydziestki, dla których jest jednym z głównych źródeł informacji. Dostrzegliśmy obecność toksycznych kanałów na Telegramie, które regularnie przekazują prokremlowskie treści propagandowe. To jest wszędzie w telewizji, na witrynach internetowych, w mediach społecznościowych.
Toxic channels which consistently promote pro-Kremlin propaganda. So it's everywhere. It's TV and internet pages, social media.
Teraz widzimy też regionalną sieć propagandy antybiałoruskiej. Na początku 2018 roku został utworzony przynajmniej jeden kanał propagandowy dla każdego z regionów białoruskich. To znaczy, że mamy przynajmniej jedną stronę internetową w każdym z 6 regionów, która regularnie promuje szowinistyczne, prokremlowskie poglądy odnoszące się do Białorusinów, ich kultury, języka itd. Uważam, że to jedna z cech charakterystycznych. Z tego co wiem, w żadnym innym kraju nie utworzono regionalnego mechanizmu propagandowego.
Region-based, you know, propaganda in other countries, where at least one outlet, you know, targets a specific region.
Czy może pan opisać, w jaki sposób wygląda proces produkcji? Czy ktoś podejmuje decyzję, tak, atakujemy, działamy na Białorusi, czy wymyślana jest jedna jakaś narracja, cel i jak to się przekłada na działanie?
It is hard to say how the decisions are made on the very top, right? We can only observe how it looks as the end product.
Trudno jest powiedzieć, w jaki sposób decyzje są podejmowane na szczytach władzy. Możemy obserwować wyłącznie produkt finalny. Systematyczne spojrzenie na te mechanizmy pozwala jednak zidentyfikować wiele powtarzających się narracji propagandowych. Dostrzegamy, że prokremlowska propaganda wymierzona w Białoruś odnosi się nie tylko do Białorusi i Białorusinów, ale także w sposób systematyczny dyskredytuje wszystkie kraje sąsiednie z wyjątkiem Rosji. Jeśli zdefiniujemy metanarrację tej propagandy, to będzie ona brzmiała mniej więcej tak. Białorusini są częścią narodu rosyjskiego, częścią świata rosyjskiego, a Zachód we wszystkich jego formach jest zły i agresywny. Rosja natomiast jest dobra i pomaga rozwojowi Białorusi. Propaganda stara się przekonać Białorusinów, że Rosja jest jedyną szansą dla rozwoju Białorusi. Jeśli Białoruś wybierze prozachodni kierunek rozwoju, to stanie się rozgrabianą kolonią z problemami terytorialnymi, ludobójstwem i tak dalej. W ten sposób przedstawiają fałszywe dylematy. To lub tamto. Albo wybierzecie Rosję, albo staniecie się biedniejsi. Zostaniecie rozgrabieni i stracicie suwerenność. Trudno jest powiedzieć, jak decyzje są podejmowane na Kremlu. Mamy trochę informacji o tym, kto konkretnie stoi za tym czy innym strumieniem propagandy, czy też witryną internetową. Mimo tego, że trudno jest określić sposób podejmowania decyzji, to z pewnością możemy stwierdzić, że nie jest to zbiór niezależnych stron internetowych i materiałów, ale cała maszyna. To setki i tysiące publikacji, które można zgrupować wokół 20-25 głównych narracji.
Hundreds and thousands of articles, they can be classified around 20-25 major narratives.
Czyli można znaleźć główne motywy, czy też widać, że ci sami ludzie to produkują? Można przypisać konkretne działania konkretnym fabrykom troli? Czy widać, że za tym stoi też organizacja, maszyna?
We can structure this whole propaganda machine around four blocks.
Strukturę tej machiny propagandowej możemy podzielić na cztery bloki. Jeden odnosi się do Białorusi i Białorusinów, drugi do Ukrainy, trzeci do Polski i państw bałtyckich, ostatni zaś do Zachodu jako całości. Nie ma znaczenia, czy mówimy o telewizji, stronach internetowych, czy też regionalnych mediach lub mediach społecznościowych. One wszystkie z niewielkimi modyfikacjami produkują treści wokół tych 20-25 narracji. W wielu przypadkach te same narracje odnajdujemy w przekazach prokremlowskich w innych krajach. Na przykład oskarżenia o to, że Zachód jest profaszystowski czy pronazistowski, można znaleźć w mediach prokremlowskich w wielu krajach zachodnich. Propaganda Kremla lubi tworzyć zbieżne porównania pomiędzy nazistowskimi Niemcami a Unią Europejską. Porównania takie znajdujemy w treściach pojawiających się we Francji, w Niemczech, w materiałach redakcji Sputnika w Europie Południowej. To samo dotyczy narracji o braku suwerenności, czyli twierdzenia, że tylko Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny i może jeszcze kilka innych krajów jest suwerenny, a pozostałe państwa to ich kukiełki. Czyli wiele krajów utraciło suwerenność i stało się kukiełkami USA. Te narracje często powtarzane są przez Sputnik Polska, podobnie jak przez Sputnik Białoruś. Powtarzana w Białorusi narracja dotycząca bycia kukiełką Zachodu obejmuje też opozycję. Na razie nie mamy w Białorusi rządu prozachodniego, więc ta narracja skupia się na Swiatłanie Cichanouskiej i innych opozycjonistach. Nie uderzają więc w rządy Polski czy Ukrainy. Mówią tylko, że Swiatłana Cichanouska i opozycja stała się narzędziem pełnej kontroli Zachodu, które służy nie tylko do zniszczenia Białorusi, ale także do atakowania Rosji.
Czy te narracje opierają się na fałszu, czy w jakiś sposób manipulują informacjami prawdziwymi? Co jest ich fundamentem?
It depends. Some Belarus focused propaganda statements truly absurd. They are not in touch with reality.
Niektóre treści propagandowe odnoszące się do Białorusi są absurdalne i oderwane od rzeczywistości. Ale w innych przypadkach pojawiają się wytłumaczenia, które mają pewne podstawy. Na przykład propaganda państwowa i prokremlowska powtarza, że biało-czerwono-biała flaga i symbole narodowe usunięte przez Łukaszenkę w połowie lat 90. są symbolami pronazistowskimi i profaszystowskimi. Jako argument służy fakt, że niektórzy kolaboranci używali podczas II wojny światowej właśnie tej flagi. To bardzo dziwny argument, bo zjawisko kolaboracji pojawiło się w wielu krajach europejskich i wiązało z wykorzystywaniem symboli narodowych. W związku z tym wiele flag państw europejskich należałoby uznać za pronazistowskie. Niekiedy z kolei argumenty propagandy są absurdalne. Pojawiły się na przykład publikacje mówiące o dyskryminowaniu języka rosyjskiego na Białorusi i wymuszanej białorutenizacji. To jest kolejny absurd, bo w Białorusi mamy do czynienia z systematycznym niszczeniem języka białoruskiego. Na przykład cały czas maleje liczba uczniów używających białoruskiego jako języka wykładowego. Teraz to mniej niż 10%. Ta liczba była znacznie większa 5, 10, a nawet 15 lat temu. Tego języka też nie usłyszymy w białoruskiej telewizji państwowej, która nadaje wyłącznie po rosyjsku. Na czym więc ma polegać ta białorutenizacja? Ale kanały propagandowe przeznaczone nie dla Białorusinów, tylko dla Rosjan, nadal produkują treści dowodzące, że język rosyjski jest dyskryminowany w Białorusi. Dla każdego, kto mieszkał w Białorusi, oczywiste jest, że to nieprawda, a jednak ta bardzo dziwna propaganda, a raczej dezinformacja, nadal jest obecna w przestrzeni publicznej.
Opisał pan sposoby działania, natomiast jak można zmierzyć skuteczność tego działania?
It is very hard indeed to measure how effective this propaganda is. We can use some proxies in social in surveys.
Rzeczywiście bardzo trudno jest zmierzyć skuteczność tej propagandy. Możemy jednak w naszych badaniach używać pewnych przybliżeń. Na przykład kilka tygodni temu opublikowano nowe badanie przygotowane przez brytyjską firmę, która starała się oszacować skuteczność propagandy. Po wyborach Kreml wysłał specjalistów, by wesprzeć Łukaszenkę. Chodziło o stwierdzenie, czy ta misja zakończyła się sukcesem. Przynajmniej można zapytać ludzi, czy ufają mediom publicznym, czy też niezależnym. W Białorusi duże znaczenie mają też media rosyjskie. Dlatego socjologowie zawsze pytają o te trzy rodzaje mediów. Publiczne, państwowe, rosyjskie kanały telewizyjne, a także media niezależne, takie jak Biełsat, nadawany z Polski. Większość Białorusinów nie kupuje propagandy kremlowskiej, albo przynajmniej nie w tej bardzo agresywnej formie, z którą mamy do czynienia po wyborach. Widzimy, że zaufanie do telewizji publicznej wyraźnie spadło. Badanie to pokazało także, że zaledwie około 15% Białorusinów ufa telewizji publicznej, a to bardzo niedużo. Nowe badania socjologiczne pokazują też spadek liczby ludzi o poglądach prorosyjskich, bo wielu Białorusinów zawiodło się na reakcji Kremla na protesty. Wielu wierzyło, że Putin poprze naród białoruski, a nie Łukaszenkę. Myślę, że to też podważyło zaufanie do mediów kremlowskich. Gdy przeprowadzaliśmy badanie fokusowe wśród Białorusinów, zauważyliśmy, że niektóre narracje propagandowe padają na żyzny grunt, co zależy od wielu badanych i grup narracji. Na przykład większość badanych była zaskoczona pytaniem o białorutynizację. Brzmi to dla nich absurdalnie, ale gdy już zapytamy o agresywną rolę Polski i imperialne zamiary Warszawy, która chce zająć zachodnią Białoruś, co jest jedną z kluczowych narracji propagandowych, to w grupie wiekowej powyżej 50 lat znajdą się ludzie poważnie rozważający taką możliwość. Większość młodych ludzi tego już nie przyjmuje, ale część ludzi powyżej 50 czy 60 lat już w to wierzy. Jeśli mówimy o propagandowych tezach dotyczących Ukrainy, duża część uczestników badania nie posiadała nawet podstawowych informacji na temat faktów. Nie potrafili powiedzieć, co wywołało wojnę w Donbasie, albo o co chodziło w referendum na Krymie. Dlatego widzimy, jak łatwo jest grać narracjami antyukraińskimi, antypolskimi, a następnie używać odpowiednich narracji białoruskich. It's quite easy to play with some anti-Ukrainian narratives for Belarusian audience or anti-Polish claims. I właśnie dlatego widzimy, że nie chodzi tylko o dyskredytację białoruskiej historii i kultury, ale też o dyskredytację Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i pokazanie, że Rosja jest znacznie lepsza od innych sąsiadów Białorusi. That Russia is allegedly
much better than all other neighbors. Co można zrobić, żeby przeciwstawić się takiej agresywnej propagandzie?
Jako naukowcy robimy, co w naszej mocy, aby tę propagandę ujawniać, identyfikować i piętnować. Ostatnio uruchomiliśmy platformę FakeBuy.org, na której ujawniamy i wyjaśniamy konkretne przykłady dezinformacji i przedstawiamy te bardzo konkretne narracje propagandowe. Każda publikacja propagandowa jest kojarzona z jedną lub więcej narracjami i po jakimś czasie, gdy zgromadzimy 200-300 artykułów, wyraźnie będzie widać, że to nie jest po prostu zbiór przypadkowych publikacji, tylko element machiny propagandowej. Czytelnik będzie mógł zobaczyć, że setki artykułów obracają się wokół 25 głównych narracji propagandowych. Ktoś bierze kilka narracji, uwzględnia jakieś modyfikacje, a w rezultacie otrzymuje nową publikację propagandową.
To wygląda jak gra po prostu. Zbuduj sobie własną maszynę propagandową.
After some time we can also present it as a game, because for instance you take this one of the major narratives which now target in Belarusians is that
tak, po jakimś czasie to wszystko zaczyna wyglądać jak gra. Oto przykład. Jedna z głównych narracji wymierzonych w Białorusinów mówi, że protesty zostały wywołane przez Zachód, że nie chodzi wcale o sprawy lokalne i brak zaufania do Łukaszenki, tylko ten właśnie agresywny Zachód, USA, Polska i Litwa, sprowokowały protest. Wokół tej narracji widzimy pewne modyfikacje. I oprócz obwiniania Polski i Litwy pojawiły się oskarżenia pod adresem Watykanu albo też Czech, Holandii, a nawet Kanady. W ten sposób do narracji o agresji Zachodu dopasować można dowolny kraj, dowolną teorię spiskową i napisać o konspiracji między Zachodem i ukraińskimi faszystami przeciwko Białorusi.
Some alliance, imaginary alliance of some Western country with fascist Ukraine. Yeah, it works like a game.
Tak, to wygląda jak gra pozwalająca samodzielnie tworzyć publikacje propagandowe.
Tyle, że nie jest to grą, tylko realnym oddziaływaniem, realną wojną informacyjną, która działa nie tylko na Białorusi, ale te narzędzia mogą być stosowane również w innych krajach, między innymi w Polsce. Bardzo dziękuję.
Thank you.
Podcast zrealizowany przez Free Range Productions.